Aleluja. Kochani, witam was serdecznie i dzisiaj jest mój czas głoszenia słowa, dlatego stoję tu przed wami. I chciałbym to słowo dzisiejsze moje poświęcić jak gdyby drugiej osłonie tego, o czym mówiłem kilka tygodni temu. Mówiliśmy kilka tygodni, już 3-4 tygodnie temu, mówiliśmy na temat słowa pochodzącego z Ewangelii świętego Jana 3:16. 3:16, pamiętacie, nie tylko dla początkujących, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Panie, dzisiaj chciałbym zająć się słowem wierzyć. I chciałbym dzisiaj skupić się na Ewangelii świętego Jana dalej, ale cofnąć się i chciałbym razem z wami spojrzeć do pierwszych 10 wersetów Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus spotyka się z Nikodemem i gdzie Jezus przekazuje Nikodemowi niesamowitą prawdę dotyczącą nowego narodzenia. Te dwie rzeczy, wiara i nowe narodzenie, to są fundamenty, o których decyduje nasze życie na przyszłość, nasza wieczność. Wiara po to, abyśmy nie zginęli. Ale chciałbym, byśmy także posłuchali rozmowy Jezusa z Nikodemem i zastanowili się nad pewnymi przesłaniami, o których mówi Jezus, co to znaczy narodzić się na nowo. I zatytułowałem sobie ten mój przekaz, Nowe Narodzenie, jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Jakżeż to się może stać? Chciałbym, byśmy zapytali się tymi samymi słowami, jakimi zapytał się Nikodem. Jakżeż to się może stać? Dlatego zaczniemy od słowa. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział, od 1 do 10 wersetu. I przeczytajmy go wspólnie razem, ja go będę głośno czytał oczywiście. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi do niego rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się narodziło, to, co z ciała się narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi do niego rzekł Nikodem: jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Kochani, chciałbym dzisiaj poświęcić ten czas na temat nowego narodzenia. Z kilku powodów. Z pierwszego powodu takiego, abyśmy przypomnieli sobie, powiedzieli sobie, co to znaczy narodzić się na nowo. I chciałbym, byśmy w wyniku tego naszego rozważania, ci z nas, którzy doświadczyli nowego narodzenia, powiedzieli: aleluja! Tak, dokładnie tak jest! Bóg jest dobry! Chciałbym też, aby ci, którzy nie doświadczyli tego, aby nie czuli się w jakikolwiek sposób potępieni, odsunięci, aby nie stali się ludźmi gorszymi, gorszej kategorii, ale aby zechcieli w swoim duchu powiedzieć do Pana: Panie, ja chcę w Ciebie uwierzyć, ja chcę, abyś stał się moim Panem, ja chcę się na nowo narodzić. I chciałbym, abyśmy wychodząc stąd, odświeżyli nasze zrozumienie, co to znaczy narodzić się na nowo. Dlatego, że Jezus mówi tutaj o bardzo fundamentalnej prawdzie. narodzić się na nowo, podobnie jak w Ewangelii 3:16, kiedy Jezus mówi, że jeśli nie uwierzymy w Niego, to po prostu zginiemy. Tu mówi, Jezus powtarza te same słowa. Jeżeli nie narodzimy się powtórnie, nie możemy ujrzeć Królestwa Bożego. Dlatego to nie jest jakaś drugorzędna, już nie wiem jak to powiedzieć. To jest fundament. To, o czym będziemy mówić, to jest bardzo ważne. To jest rzecz, która decyduje o życiu i śmierci, o byciu albo niebyciu w Królestwie Bożym. Jest jeszcze jeden fragment, który chciałbym na początek zacytować z listu do Efezjan. Nie mam tego na slajdzie. Z listu do Efezjan, 2:4-5. Słowo, które powinno nas nastroić na to, co chcę powiedzieć. Posłuchajcie. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Bóg. Bogaty i przez wielką swą miłość. I posłuchajcie. I to nas, umarłych na skutek występów. Nas, umarłych na skutek występów. Razem z Chrystusem przywrócił do życia. Byliśmy martwi, jesteśmy żywi. Uczynił to Bóg, bo nas kocha i ma dla nas miłosierdzie. I na koniec mówi, łaską bowiem zbawieni jesteście. To jest wstęp, kochani. Nikogo to słowo nie może potępić. To słowo chciałbym, aby przede wszystkim nam odświeżyło i przybliżyło nas do prawdy nowego narodzenia. Bo to jest ciężka sprawa. Jezus powiedział, trzeba wam na nowo się narodzić, albo krótko mówiąc, pójdziecie do piekła. Nie ma co tu obwijać bawełnę. Tak mówi Jezus. Albo nie ujrzycie mnie tutaj. Nie ujrzycie Królestwa Bożego. Dlatego to jest tak bardzo ważne. No więc, kochani, zaczynamy. Nowe narodzenie. Co to jest nowe narodzenie? Jak popatrzymy sobie na tą rozmowę faryzeusza Nikodema z Jezusem. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, byśmy zauważyli, o czym pisze Jan. Pisze, że przyszedł do Jezusa człowiek imieniem Nikodem i mówi on dostojnik żydowski. Pierwsze pytanie jest, dlaczego Jan napisał o tym, że przyszedł do Jezusa człowiek, a konkretnie dostojnik żydowski, faryzeusz. Był wśród faryzeuszów. Dlaczego Jan nie powiedział po prostu, przyszedł do Jezusa pewien człowiek? Jezus mu powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Przecież Jezus przekazałby tą samą prawdę. A jednak Jan napisał, że był wśród faryzeuszów pewien człowiek i był to pewien dostojnik żydowski, nazywał się Nikodem. I on przyszedł do Jezusa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w tym jednym zdaniu Jezus mówi, że nowe narodzenie to nie jest otrzymanie nowej religii, ale to jest otrzymanie nowego życia. Nikodem, faryzeusz, dostojnik żydowski, był przedstawicielem bardzo rygorystycznej grupy religijnej. Grupy, która w dyscyplinowany i rygorystyczny sposób podchodziła do Boga. Bóg był dla Nikodema czymś bardzo cennym i wartościowym. Nikodem prowadził bardzo, bardzo porządne życie. Uczył na pamięć Bożego Słowa. Żył według tego Słowa. Przestrzegał Pisma. Kochani, ja to mówiąc, ja chciałbym, byśmy słuchając tego pomyśleli sobie o nas. O nas, którzy żyjemy według pewnych schematów naszego życia. Pościł, czytał Pismo, modlił się, nie zdradzał swojej żony. Dla niego Bóg był kimś bardzo cennym, kimś bardzo ważnym. I przychodzi ten Nikodem, ten dobry, porządny człowiek, znający Boga i mówi do Jezusa, zauważcie, bardzo, bardzo ważne słowa. Mówi, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Czy Nikodem mówi tutaj coś niewłaściwego? Nikodem mówi prawdę. Jezus mógłby powiedzieć: o Nikodemie, gdyby pozostali faryzeusze w Palestynie znali i widzieli mnie w taki sposób. Ale Jezus nie mówi w ten sposób. Odpowiedź Jezusa jest tak. Łup z drugiej strony. Jezus zupełnie przeskakuje to, o czym mówi do niego Nikodem i mówi mu: Nikodemie, ty nawet nie zobaczysz królestwa, jeżeli nie narodzisz się na nowo. Jezus zupełnie zignorował to, co powiedział do niego Nikodem i wprost, bez żadnych ogródek, strzela Jezus do niego takim stwierdzeniem. To znaczy, że dla nas, kochani, dla nas życie z Bogiem nie może być religią. Nie może być poprawianiem czegoś, nie może być żeby było coś bardziej doskonalszego. Nasza duchowość, religijność nie prowadzi nas do niczego, jeżeli nie narodzimy się na nowo. Jezus mówi do Nikodema: Nikodemie, potrzebujesz życia. Potrzebujesz nowego narodzenia. Bo poprzez nowe narodzenie na świat przychodzi co? Nowe życie. To jest pierwsze przesłanie, o którym mówi Jezus Nikodemowi. I które mówi nam. Potrzebujemy, kochani, życia w naszej religijności. Potrzebujemy życia w naszym życiu z Panem. Potrzebujemy życia. Jeżeli tam wkradła się rutyna, wkradło się prawo, wkradło się coś, co zabija relacje z Bogiem, potrzebujemy życia. I to jest drugie przesłanie, które kieruje do Jezusa, kieruje do Nikodema Jezus. Mówi mu: Jezus, Nikodemie, jesteś martwy. Pamiętamy, co mówi Nikodem do Jezusa, kiedy ten mu powiedział o tym narodzeniu. Mówi: czy jakże to jest możliwe? Czy człowiek może narodzić się, będąc starcem? Czy może wejść do łona swojej matki? Innymi słowy, Nikodem mówi: Jezus, zobacz, jestem żywy. Oddycham. O co ci chodzi? O co ci chodzi, Jezu? O czym ty mi mówisz? A Jezus, zdaje się, że on miał dwie kategorie ludzi na myśli. Żywych i umarłych. Pamiętacie, jak Jezus mówił na temat w pewnej historii, gdzie ktoś powiedział do Jezusa: pójdę za Tobą, Jezu, ale pozwól mi tylko pogrzebać mojego ojca. Jezus mu powiedział: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź za mną. Dla Jezusa Jezus patrzy na ludzi dwoma kategoriami. Mogą być albo martwi, których trzeba pogrzebać, albo mogą być żywi martwi, czyli ci żywi, którzy grzebią tych umarłych. Pamiętacie historię, przypowieść syna marnotrawnego, kiedy ten wrócił do swojego ojca i kiedy ojciec wyprawił ucztę swojemu synowi i przychodzi ten starszy syn, oburzony tym, co czyni ojciec, i ojciec mówi do niego: chodź na imprezę, chodź na ucztę, raduj się, ponieważ ten mój syn był umarły, a ożył, oto jest żywy. Kochani, Jezus patrzy na nas przez ten sam pryzmat dzisiaj. Czy jesteś żywy, czy umarły? Możesz żyć fizycznie, ale czy w oczach Jezusa jesteś żywy? Czy w oczach Jezusa jesteś umarły? Bo jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to w oczach Jezusa jesteś umarły. I to, co potrzebował Nikodem, i to, co potrzebujemy my, to nie jest nowa religia. No to nie jest poprawianie nas, zielonoświątkowców. To nie jest poprawianie bycie lepszym katolikiem. Ale to jest nowe życie. Jezus mówi o narodzinach, które przynoszą nowe życie. Możesz być żywy i możesz czynić wiele dobrych rzeczy, tak jak to czynił Nikodem. Ale ja chciałbym, byśmy pomyśleli dzisiaj o nowym, prawdziwym życiu. O życiu, które sprawia, że mamy z Bogiem relacje. Nasze serce czuje serce Boga. Nasze wnętrze raduje się Bogiem. Nasz umysł chce wchodzić do Bożego Słowa i chce go poznawać. Tutaj nie chodzi o obrządki, o prawo. Wczoraj w wiadomościach, we wszystkich wiadomościach ogłoszono, że Polska, w Polsce Jezus został ogłoszony jako król Polski. Kochani, jeżeli my jesteśmy jak faryzeusze, nawet zachowujący się i żyjący poprawnie, ale jeżeli nie ma w nas życia, to, że ogłosimy Chrystusa królem Polski, niewiele nam przyniesie. Chrystus musi się stać żywy w naszych sercach. On musi narodzić się w naszych wnętrzach. Wtedy będzie królem. My nie możemy uczynić nowego prawa. Prawa, które będzie oparte na Ewangelii, ale którym będziemy bić ludzi nieznających Jezusa. Jezus dla tych ludzi musi stać się kimś wartościowym i cennym. On musi narodzić się w nich na nowo, aby był królem. Inaczej on będzie znienawidzony przez ludzi, którzy nie znają go w osobisty sposób. Więc po pierwsze, nowe narodzenie to jest otrzymanie nowego życia, a nie otrzymanie nowej religii. Po drugie, nowe narodzenie to jest nowe stworzenie, a nie poprawianie starej natury. Jezus powiedział do Nikodema: jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Będzie miał szlaban, nie wejdzie tam. Spędzi wieczność gdzie indziej. I dla Nikodema to była niesamowita tajemnica, której nie potrafił przeskoczyć. Drapał się w głowę i myśli: jakże to się może stać? I wtedy Jezus daje mu wskazówkę, mówiąc: ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz. Co Jezus miał na myśli? Jezus mówi mu: Nikodemie, popatrz do tych pism, które studiujesz, popatrz do tego, z czego uczysz się na pamięć. Zacznij szukać. I rzeczywiście, jeżeli zaczniemy szukać, w Starym Testamencie jest wiele połączeń wody i ducha, o których mówi Pismo Starego Testamentu. I najwyraźniej to połączenie widać w Księdze Ezechiela, do której chciałbym teraz zajrzeć, właśnie mamy to na ekranie, do Księgi Ezechiela, gdzie mamy bardzo jasne i wyraźne połączenie wody i ducha. I chciałbym, byśmy na chwilę odkryli to połączenie. Co to ono może znaczyć? Przeczytajmy sobie ten fragment. Księga Ezechiela, 36 rozdział. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą. Mamy wodę. Abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego, tchnę wasze wnętrza i odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. W księdze Ezechiela Ezechiel prorokuje, co Bóg uczyni swojemu ludowi, kiedy przyprowadzi ich z powrotem z wygnania z Babilonu do ich ziemi, do ich kraju. I chciałbym, byśmy tutaj zrozumieli, że ta obietnica, którą Bóg zostawił w Starym Testamencie poprzez Jezusa, jest obietnicą, która dotyczy nas wszystkich. Dlatego, że Jezus stał się dla nas nowym przymierzem. Jezus, w Jezusie staliśmy się nowym duchowym Izraelem. I to, co, o czym Bóg mówi do Izraela w Starym Testamencie, to odnosi się dla nas pogan, którzy przez Jezusa zostaliśmy wszczepieni w Izrael duchowy. Dlatego czytając te słowa, możemy śmiało powiedzieć, że Bóg mówi tutaj do nas, o nas. Więc tutaj tkwi pewna tajemnica, o której powiedział Jezus: ty jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz? Więc zobaczmy, o czym tu mówi Jezus, gdy chodzi o nowe narodzenie. Chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy narodzić się na nowo. I powiedzieliśmy sobie, że narodzić się na nowo znaczy otrzymać nowe życie. I narodzić się na nowo znaczy otrzymać nową naturę, a nie poprawiać starą naturę. Więc pytanie jest, do kogo Bóg zwraca się w tym wersecie? Wy będziecie moim ludem, na końcu będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Do kogo on się zwraca? Bo te słowa na końcu oznaczają Boże zbawienie, oznaczają Boże Królestwo. Jeśli nie należysz do Jego ludu, a On nie jest twoim Bogiem, wtedy jesteś zgubiony, wtedy nie możesz liczyć na to, że znajdziesz się w Bożym Królestwie. Do kogo mówi Bóg te słowa? Otóż mówi Bóg te słowa do tych, których, zauważcie, wcześniej powiedział do nich: pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. Oczyszczę was. To jest woda, która oczyszcza, która przynosi przebaczenie. A w 26 wersecie mówi: i dam wam serce nowe i ducha mojego chcę tchnąć w was. I innymi słowy, do tego miejsca, do królestwa, do tego, by być Bożym ludem, odnoszą się te dwa aspekty. Oczyszczenie przez wodę i nowy duch, który sprawi, że będziemy od wnętrza gotowi do przestrzegania Bożych nakazów. Dlatego tak bardzo ważne jest, kiedy Jezus powiedział, że nie możesz narodzić się na nowo bez wody i ducha. Jaka jest różnica między tymi dwoma wyrażeniami? Oczyszczę was, potrzebujecie przebaczenia, którą symbolizuje woda, która zabiera nieczystość, a wyrażeniem potrzebujecie nowego ducha. Kochani, na samym początku my, ludzie, potrzebujemy oczyszczenia. Dlaczego potrzebujemy oczyszczenia? Dlatego, że z natury jesteśmy ludźmi, jak mówi Boże Słowo, zasługującymi na grzech. Nasze życie, nasza moralność, nasze upodobania, nasze myślenie, nasze wygodnictwo, nasz egoizm, to jest to wszystko, z czym przychodzimy na świat i z czym nie możemy przyjść przed Boga, aby przed Nim stać. Bóg, kiedy rodzimy się na nowo, nie zmienia naszego charakteru. Ja, Franek, jestem takim samym Frankiem zanim narodziłem się na nowo, jak i po tym, jak się narodziłem na nowo. Mam ten sam charakter. Bóg nagle nie czyni ze mnie supermana. Tu mamy ciągłość, mamy tą samą naturę. Dlatego potrzebujemy przebaczenia. Dlatego potrzebujemy oczyszczenia. Bo mamy swój charakter, który potrzebuje zmian. Mamy swoje zasady i priorytety, które potrzebują przestawienia. Mamy swoją naturę, która potrzebuje odnowienia. Mamy swoje skrzywienia, które potrzebują wyprostowania. Przychodząc do Boga, kochani, przychodzimy z listą, długą listą różnych win, różnych niedoskonałości, różnych plam, różnych grzechów, różnych rzeczy, o których my tylko wiemy. Dlatego potrzebne jest oczyszczenie i potrzebne jest przebaczenie. Dlatego potrzeba nam wody, którą Bóg nas może oczyścić. I kochani, to jest bardzo ważne. Trzeba nam chodzić ze świadomością, że wszystko, co przyniosłem na ten świat, potrzebuje oczyszczenia. Potrzeba nam tej świadomości, bo to świadomość, kochani, spowoduje, że będzie w nas bojaźń Boża, będzie nas święty lęk przed Bożym, bo będziemy wiedzieli, skąd wyszliśmy, co się stało z nami i dokąd idziemy. Moja wina musi zostać oczyszczona. Pięknie to pisze w Jeremiasza 33:8. Nie mam tego tutaj. Jeremiasza 33:8 mówi tak. Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw mnie. I odpuszczę ich wszystkie występki, którymi zgrzeszyli przeciw mnie i wypowiedzieli mi posłuszeństwo. Kochani, potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy przebaczenia. I jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze takiego przebaczenia w swoim życiu, to wiedz, że jest ci ono bardzo potrzebne. Bo dzięki temu otrzymasz oczyszczenie twojego życia i staniesz się czystym przed Bogiem. Ale to jest tylko połowa sukcesu. Samo przebaczenie i samo oczyszczenie nie wystarczy. Tu trzeba stać się nowym. To, co powiedziałem na początku, to nie jest poprawienie naszej natury. Ale to jest wymiana naszej natury, wymiana naszego wnętrza. Potrzebujemy być przemienionymi. Potrzebujemy nowego życia, nowego sposobu patrzenia na życie, na Boga, na Chrystusa, na zbawienie. Możesz otrzymać przebaczenie i oczyszczenie i w dalszym ciągu możesz być, duchowe rzeczy mogą być dla ciebie nudne, martwe, nieciekawe, śmieszne. I tak dalej. Dlatego Ezechiel mówi tutaj o nowym sercu, kochani, i o nowym duchu. Mamy oczyszczenie, przebaczenie, a teraz Ezechiel mówi w 26 i 27 wersecie: i dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Tutaj, kochani, następuje transplantacja serca. Przedtem nastąpiło oczyszczenie wodą, a teraz Bóg przeprowadza transplantację serca. Serca z kamienia na serce z ciała. Serca, które było nieczułe, zimne, oporne. Serce z kamienia jest bardzo ciekawe, bo serce z kamienia potrafi czuć. Nie tak, że ono nie czuje. Ono potrafi czuć, ale ono potrafi czuć te niewłaściwe rzeczy. To jest dziwny kamień. Ono czuje wtedy, kiedy czuje pasję do wielu rzeczy. Do jedzenia, do seksu, do popularności, do zakupów, do sportu, do muzyki. Ale kiedy przychodzi do duchowych rzeczy, do duchowych spraw, to serce nie czuje. Duchowe rzeczy, to jest śmieszne, to jest niedorzeczne. Dla serca kamiennego Chrystus, duchowe prawdy nie są kimś ważnym, nie są kimś cennym. Nie czuje tej ścieżki świętości, do której powołuje nas Jezus. Dzięki. Jeśli tak reaguje twoje serce na duchowe rzeczy, na wielkość Jezusa, na głębię Bożego Słowa, to sorry, ale chyba twoje serce jest jeszcze z kamienia. Każdy ma pragnienia, ale tylko serce, które zostało przetransplantowane, przemienione, jest w stanie odczuwać to, co czuje Boże serce. I to właśnie dzieje się wtedy, kiedy ma miejsce nowe narodzenie. W akcie nowego narodzenia Bóg wyjmuje nasze serce z kamienia i wkłada tam serce z ciała. Serce z ciała. Serce, które jest przeciwne sercu z kamienia. Serce, które nie jest znudzone Chrystusem. Ale serce, które pragnie uwielbiać Chrystusa. Serce, które pragnie być Mu posłuszne. Serce, które pragnie czynić to, do czego Jezus nas powołał. Serce, które pragnie szukać Boga z całego serca. To, co kiedyś było bezwartościowe, nagle staje się najcenniejsze. To, co kiedyś było głupie, nagle staje się sednem mojego życia, bo na tym buduję nie tylko teraz moje życie, ale nawet moją wieczność. Tu jest różnica między sercem z kamienia, a sercem ciała. A więc potrzebujesz zarówno przebaczenia i oczyszczenia, ale aby stać się nowym człowiekiem, o którym mówi Jezus Nikodemowi, z nowymi odczuciami, nowym sposobem myślenia, nowym sposobem wartościowania, nowymi priorytetami, potrzebujemy nowego narodzenia. Dlatego Ezekiel mówi też w tym 27 wersecie: Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według moich nakazów i przestrzegali je przez ducha. Dam wam nowe serce. Życie. Życie. Życie z Jezusem. Jeżeli Bóg da mi swojego ducha do mojego ducha, to czy już ja, to już jestem nie ja? Czy ja dalej jestem ja? Jak ten duch, który wchodzi we mnie, ducha mojego chce tchnąć was, jak on ma się do mojego ducha? O co tu chodzi? Otóż kiedy duch Boży wchodzi do naszego ducha, to dalej jesteśmy my. To dalej ja jestem Franek. To dalej jesteś ty, Irena. Dalej jesteś ty, Jacek, Krzysztof. Ale wtedy, kiedy duch wchodzi do naszego wnętrza, możemy sobie wyobrazić to, że jesteśmy jak wielki kawał gliny, miękkiej gliny, do której wchodzi duch. Do której wchodzi duch. I ten duch zaczyna w nas poruszać się. Zaczyna w nas się kształtować. Ten duch sprawia, że nagle to, co Duch Boży lubi, bo on lubi, on miłuje pewne rzeczy i pewnej rzeczy nienawidzi. Nagle, kiedy ten duch jest w naszych wnętrzach, zaczynamy reagować na jego impulsy. Zaczynamy odczuwać to, co on odczuwa. Zaczynamy lubić to, co on lubić. Zaczynamy nienawidzieć to, co on nienawidzi. Zaczynamy walczyć z tym, co on chce, abyśmy walczyli. Zaczynamy być kształtowani, kochani, kształtowani na jego podobieństwo, na jego obraz. Nasze wnętrze zaczyna być przemieniane. Kiedyś Paweł powiedział w liście do Galacjan: w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. W ten sposób właśnie Duch Święty kształtuje się w nas. On w nas czyni nowy charakter, nowe nawyki, nowe upodobania, nowy sposób myślenia. Ty już nie jestem ja. A to jestem jeszcze ja, ale to już nie jestem ja. Nie wiem. Bo duch jest w nas. To dalej ja dalej będę się, nie wiem, jąkał, będę miał te same jakieś inne fizyczne, ale to już nie jestem ja, bo jest we mnie Jezus, Duch Boży, który we mnie sprawia, że chce mi się chcieć. I kochani, podsumowując, co ma miejsce podczas nowego narodzenia? Jeszcze raz chciałbym, byśmy sobie to zebrali razem. Otóż w ponadnaturalny sposób Bóg daje nam nowe życie. Nowe życie, nie nowa religia, nie nowe prawo. Życie, życie. Bo Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Życie. I Duch Święty podłącza nas do tego życia. Podłącza nas do Chrystusa. W jaki sposób? Przez wiarę. Przez wiarę Bóg łączy nas. To jest jak kontakt, gdzie podłączamy się do nowego życia i nagle rodzimy się. Jezus powiedział: to, co jest z ciała, jest ciałem. To, co jest z ducha, jest duchem. My sami się nie potrafimy urodzić. Podobnie jak dziecko same nie potrafi się urodzić. Potrzebny jest ojciec i matka i nasienie. Tak samo tu potrzebny jest duch i potrzebna jest wiara. I duch łączy nas z Chrystusem. jednoczy nas z Chrystusem, gdzie możemy, kochani, doświadczyć przebaczenia z grzechów. I to chcę podkreślić, to słowo doświadczyć. Nie usłyszeć tylko, ale doświadczyć przebaczenia i oczyszczenia ze swoich grzechów, ze swojego poprzedniego życia. Nawet jeśli ono było w cudzysłowie porządne, bo nikogo nie okradłeś, nikomu nie zrobiłeś krzywdy, nikomu nawet źle nie mówiłeś, ale w sercu duchowo jesteś martwy. Tak samo jak martwy duchowo był Nikodem. I nie możemy się tylko poprawić od strony systemu i religii, aby być lepszymi zielonoświątkowcami. Bo wtedy będziemy lepszymi Nikodemami. Potrzebujemy życia. I to jest dla nas wielka nadzieja. Potem mówiliśmy o tym, że to serce, które traktuje Jezusa jako największy skarb i jest przemienione przez obecność Ducha Świętego, to nowe serce zostaje w nas transplantowane. To jest nowe narodzenie. Że Bóg, kiedy przychodzisz do Niego w wierze, wyciąga Ci to Twoje stare serce i daje Ci Twoje nowe serce. I kochani, tu jest bardzo ważna uwaga moja. Nie myślmy o tym i nie miejmy takiej fałszywej pewności, że ta przemiana następuje od razu. Że z chwilą, kiedy z wiarą przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i kiedy przez wiarę rodzisz się na nowo, to wszystko od razu jest przemienione. To dalej jesteś Ty. To dalej jesteś Ty, ale masz nowe upodobania, masz nowe nawyki, masz nowe wartości, masz nowe priorytety, masz nowe chcenie i to musisz sobie rozwijać. Bo kształtowanie Chrystusa w nas będzie wymagało wielu zmagań. Będzie wymagało wielu bitew, będzie wymagało wielu zaparć się samego siebie. Ale w ten sposób żyją ludzie narodzeni na nowo. Oni nie żyją w łatwy sposób, ale oni pielęgnują w sobie to, co Jezus włożył do ich wnętrza. I w ten sposób Bóg kształtuje z nas ludzi, którzy pragną, miłują i kochają, by realizować wolę Boga. Tak, w ten sposób. Bóg nas nie zmusi do tego, abyśmy przestrzegali Jego nakazów i według nich postępowali. On nie wykręci ci rękę i powie, że masz to robić. Nie. On da ci nowe serce i sprawi, że jeżeli będziesz miał nowe serce, będziesz oczyszczony i będziesz żył według tego serca, w pewnym momencie powiesz, wow, zaczniesz widzieć. Będziesz widział, że niepopełnianie grzechu, nieczystości to jest fantastyczna sprawa. Doświadczysz tego, że niepopełnianie kradzieży jest super. Doświadczysz tego, że wychodzenie naprzeciw potrzebom innych ludzi, nawet jeśli cię wykpią i odśmieją, będzie ci przynosiło niesamowitą frajdę, radość. Doświadczysz tego, że nawet umieranie dla Niego i śmierć dla Niego będzie dla ciebie błogosławieństwem. Będzie piękną sprawą. Bo tak funkcjonuje Bóg. On nas kształtuje. Jego kształt jest widoczny w naszym charakterze. I kochani, na koniec, na tym polega nowe narodzenie. Życie, oczyszczenie, nowe serce, nowy duch. I na tej podstawie wypełnianie woli Bożej. Ponieważ doświadczanie tych wszystkich rzeczy jest możliwe przez wiarę. Jest możliwe przez wiarę. Doświadczanie jest możliwe przez wiarę. Dlatego chciałbym zaprosić nas w imieniu Jezusa i przez moc Ducha Świętego, abyśmy przyjęli Jezusa. Jeśli ci z was, którzy jeszcze Go nie przyjęli, przez wiarę, jako tego, który przebacza grzechy, jako największy skarb swojego życia, skarb przebaczający wasze grzechy i waszą starą naturę i skarb, który przemienia życie, chciałbym, abyśmy zaprosili Go do nas. W następnym slajdzie kilka wersetów, które chciałbym, byś nas zainspirowało do tej modlitwy. Z Ewangelii Jana. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, czyli Słowo, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 1 Jana 5,11, a świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma życie, ma Syna. Kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. I ostatni werset z Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma życie. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Kochani, chciałbym was zaprosić, powstańmy teraz i oddajmy nasze życie Bogu. Chciałbym na początek tej naszej modlitwy zapytać się tych z nas, którzy tutaj są. Może zamknijmy oczy, żeby nie stresować się niepotrzebnym wzrokiem. Ale tak tylko ty i Jezus, tylko ty i Bóg powiedzieliśmy o tym, że przez wiarę możemy przyjąć Jezusa. Ci, którzy je przyjęli, stali się dziećmi Bożymi. Wiemy, co to znaczy wierzyć. Mówiliśmy o tym, że wierzyć znaczy mieć nowe życie. Mówiliśmy o tym, że wierzyć znaczy doświadczyć oczyszczenia i przebaczenia grzechów i doświadczyć transplantacji serca, serca kamiennego na serce z ciała. Jeśli tego jeszcze nie doświadczyłeś, to jest właściwy moment i czas i miejsce, aby modlić się. Dlatego jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, to chciałbym, byśmy razem to zrobili. Podnieś rękę, daj mi znać. Kto chciałby modlić się, aby doświadczyć przebaczenia, doświadczyć oczyszczenia, doświadczyć Boga w swoim życiu. Jeżeli jesteś gotowy, to daj znać ręką i będziemy się modlić. Bo Duch Święty tu jest. I wierzę, że Duch nas teraz inspiruje do tego, abyśmy w modlitwie wołali do Niego. I przyjęli Go do swojego życia. I doświadczali przebaczenia grzechów. I doświadczali nowego serca, nowego ducha, które nam będzie, na podstawie którego będziemy mogli żyć. Będziemy mogli żyć tak, jak chce Bóg. Nie będziemy żyć według prawa, ale będziemy żyć według tego, co Bóg w nas wlał. Halleluja. Módlmy się razem do Boga. Módlmy się razem do Jezusa za to, że daje nam tak niesamowity dar. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam wskazówkę, w jaki sposób możemy żyć na tym świecie, aby żyć według Twojej woli. Dziękuję Ci, Panie, za to, że każdy z nas doświadczył przebaczenia, doświadczył oczyszczenia i ma życie. Dziękujemy Ci, Panie, za życie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Ty, Jezusie Chrystusie, jesteś życiem każdego z nas. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś najwartościowszym skarbem naszym, jaki mamy na tym świecie. Nie ma nic wartościowszego i Ty nim, Panie, jesteś. Duchu Święty, proszę, abyś prowadził nas przez ten tydzień i następne dni, aby nasze życie z Chrystusem było pełne obfitości, doświadczania Chrystusa w Słowie, w modlitwie, w innych ludziach, w służbie. Panie, aby tętniło w nas życie. Aby tętniło w nas życie, Panie, i strzeż, aby żaden z nas nie stał się Nikodemem. Panie, strzeż, abyśmy przede wszystkim dbali o nasze życie, o życie duchowe, które jest w nas poprzez Twojego Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie. Dlatego błogosławimy siebie nawzajem. Dziękujemy Ci za to, że tak nas ubogacasz i prosimy, abyś wychodził stąd z nami. Kiedy będziemy się spotykać, kiedy będziemy rozmawiać, Panie, prowadź nas, abyśmy głosili Twoje słowo, abyśmy byli świadectwem życia przed innymi ludźmi, źródłem nadziei. O to modlimy się i oddajemy Ci chwałę w imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Alleluja.